A dziś opowiem o Leclercu, który na razie nie może zrozumieć, co wydarzyło się w ten weekend. Będzie o możliwych przyczynach coraz lepszej formy Sergio Pereza, o tym, czy sędziowie tym razem mieli rację, o zespole w stanie deweloperskim. Zacytuję też Fernando Alonso, który mówi o możliwym przejściu do Mercedesa. Zapraszam Was na podsumowanie Grand Prix Japonii, zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Jedziemy! Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. I na początku tego odcinka chciałem Was zaprosić do komentowania pod tym filmem. Dajcie znać, kto był Waszym bohaterem tego wyścigu i kto był antybohaterem weekendu z Grand Prix Japonii. Może sobie spójrzmy na to jako na cały weekend właśnie. A ja tradycyjnie ten powyścigowy odcinek zaczynam od klasyfikacji. Najpierw wyniki tego wyścigu, a za momencik klasyfikacja kierowców. Tutaj mamy pewne zmiany. Sergio Perez wskoczył nam na drugie miejsce. Lando Norris też wyprzedził Oscara Piastriego, ale cały czas ten duet z McLarena blisko siebie. Hamilton awansował na 9. miejsce. A w klasyfikacji zespołów tutaj nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o pozycję, no ale jeśli chodzi o różnicę punktową, to 21 punktów teraz dzieli Red Bulla i Ferrari. Zanim przejdę do wygranych i przegranych tego weekendu, to najpierw dwa słowa o decyzjach sędziów. W ten weekend jedna sytuacja, Daniel Ricciardo kontra Alexander Albon. Początek tego wyścigu, Alex Albon próbuje od prawej strony wyprzedzić Ricciardo, jest już na wysokości jego samochodu, Daniel zjeżdża do prawej, obaj lądują w ścianie. Sędziowie uznali, że to jest incydent wyścigowy i wzięli pod uwagę dwie rzeczy. Kary za to oczywiście nie było, jako że stwierdzili, że to incydent wyścigowy. Pod uwagę wzięli dwie rzeczy. Pierwsza to jest to, że było to właśnie pierwsze okrążenie, a druga okoliczność, nazwijmy to łagodząca, to to, że po lewej stronie Daniela Ricciardo był Lance Stroll i to nim był zajęty Daniel Ricciardo. Alex Albon tłumaczył, że próbował wejść od prawej strony, ale gdy zobaczył, że Ricciardo go nie widzi, bo Ricciardo po prostu tego Albona nie widział, no to próbował się wycofać, ale było już za późno. Ja osobiście uważam, że wina leżała po stronie Daniela Ricciardo. Okej, przyjmuję tłumaczenie sędziów, że to był incydent na pierwszym okrążeniu, więc można to łagodniej potraktować, ale generalnie dużo większa wina tutaj leżała po stronie Daniela Ricciardo. W zasadzie moim zdaniem cała wina leżała po stronie Daniela Ricciardo, ale co ciekawe, Tom Christensen, czyli nie byle kto, bo człowiek z dość dużym wyścigowym doświadczeniem, on akurat na antenie Viaplay mówił u nas w powyścigowym studiu, że jego zdaniem to incydent wyścigowy, ale więcej w tej sytuacji nabroił potencjalnie Alex Albon, bo to on się wciskał w miejscu, w którym wciskać się nie powinien. Ciekawa interpretacja tej sytuacji. Natomiast Anthony Davidson ze Sky, też były kierowca, mówił, że to absolutnie incydent wyścigowy i nie ma czym się tutaj zajmować. Incydentem wyścigowym sędziowie nazwali też sytuację pomiędzy George'em Russellem i Oscarem Piastrim. Tam też ostateczni kierowcy i przedstawiciele zespołów McLarena i Mercedesa też powiedzieli, że okej, zgadzamy się z tą interpretacją i tutaj nie ma sytuacji, która wymagałaby jakiejś kary. Za momencik o wygranych jeszcze tylko przypomnienie, za parę dni kolejny odcinek i w tym odcinku pojawi się krótka rozmowa z Kacprem Sztuką, więc już teraz Was na ten odcinek, pewnie w okolicach czwartku się tu pojawi, już teraz Was na ten odcinek zapraszam. No a ja przechodzę teraz do wygranych tego wyścigu i oczywiście zaczynam od Red Bulla i Maxa Verstappena, bo tutaj pełna współpraca między zespołem i kierowcą, pełna znakomita współpraca, nie było czego zbierać, jeśli chodzi o pozostałych kierowców w ten weekend. Ta kombinacja znowu wróciła na szczyt po tych drobnych problemach w Australii. Były tutaj pewne obawy, czy Ferrari tempem wyścigowym nie będzie ich straszyło, ale też zawalone przez Ferrari kwalifikacje. Za chwilę do tego przejdziemy, w zasadzie zawalone przez jedną stronę garażu. W każdym razie no, w ten weekend Max w swojej lidze, ale wiedzieliśmy, przeczuwaliśmy, że tak może być, bo Japonia to tor, który im po prostu ostatnio bardzo sprzyja. Więc króciutko na ich temat. Więcej powiem o Sergio Perezie, no bo on zaliczył kapitalny weekend. Słuchajcie, 55 tysięcznych stracił zaledwie do Maxa Verstappena w kwalifikacjach. Zameldował się w końcu w tym pierwszym rzędzie. Ostatni raz, wiecie, kiedy Sergio Perez wykręcił tak dobry wynik w kwalifikacjach, kiedy był w pierwszym rzędzie, to był maj, ale ubiegłego roku, rzecz jasna. No, troszkę czasu od tego minęło, no ale Sergio, początek tego sezonu ma naprawdę przyzwoity, nie ma takich baboli kwalifikacyjnych, jak to miało miejsce w zeszłym sezonie. No i dlaczego Sergio przyspieszył? Skąd ta poprawa formy? Tutaj Helmut Marko ma swoje wytłumaczenie. Mówi, po pierwsze, Helmut nadmienia, że widać, że Sergio naprawdę jest w dobrej formie i zdaniem Helmuta pewną rolę w tym wszystkim może odgrywać fakt, że Sergio zdaje sobie sprawę, że po prostu walczy o kontrakt, walczy o przeżycie w Red Bullu, być może walczy o przeżycie w Formule 1 i zdaniem Helmuta to jest czynnik, który bardzo Sergio motywuje i wpływa na jego poprawę formy. Zapytano też przy tej okazji Helmuta, no, kiedy decyzje zapadną w kontekście przyszłego sezonu, no bo właśnie Sergio mocno o ten kontrakt walczy, ale wiemy też, że no okej, kierowcy ekipy RB raczej na ten moment się w tej walce nie liczą, no ale mamy Sainza, mamy Alonso, mamy kierowców, którzy do tego Red Bulla chcieliby być może wskoczyć. No i Helmut mówi, że zwykle w okolicach kwietnia to w ogóle na te tematy nie rozmawiamy, ale w tym sezonie to wszystko mocno przyspieszyło, dużo dzieje się za kulisami. No tyle, że dla nas, mówi Helmut Marko, dla nas to jest ciągle za wcześnie. Na pewno trochę czasu jeszcze potrzebujemy, zanim podejmiemy jakieś ostateczne decyzje. Jednocześnie Helmut Marko dodał, że Carlos Sainz jest na liście Red Bulla. To jest nazwisko, które rozważamy w kontekście powrotu do rodziny Red Bulla i jazdy w ekipie obok Maxa Verstappena, jeśli tu nic się nie zmieni w przyszłym sezonie. O tym, co się może dziać za kulisami w najbliższych tygodniach, też jeszcze dzisiaj powiem. Tyle o Red Bullu. Przechodzę do Lando Norrisa. Jego też zaliczam do wygranych, bo on po prostu mam wrażenie, że wykorzystał maksimum tego, co się w ten weekend dało zrobić. Świetne kwalifikacje w wyścigu. Strategicznie McLaren może mógł to trochę lepiej rozegrać. Może jedną pozycję Lando Norris był w stanie jeszcze zyskać, ale sam mówił, że po prostu ciężko jest walczyć w warunkach wyścigowych z Red Bullem i z Ferrari. Oni są po prostu szybci i Lando Norris określił to jako z góry przegraną walkę. Dodał też, że właśnie muszą o tej strategii porozmawiać, bo jego zdaniem można to było zrobić troszkę lepiej. Do wygranych zaliczam oczywiście Carlosa Sainza. Kolejny weekend, w którym Carlos Sainz po prostu jest lepszy od Charlesa Leclerca, w zasadzie od początku tego weekendu. Choć Ferrari miało tutaj swoje oczywiście problemy, Fred Vasseur wskazywał na to, że ich problemy wynikały głównie z wolnych zakrętów na tym torze i to w nich mieli największe właśnie kłopoty, że nie są tacy uniwersalni, jak być powinni, nie byli w ten weekend. Ale dalej, Carlos Sainz mówi, że spokojnie, my na innych torach naprawdę będziemy walczyć o zwycięstwa. Nie zapominajcie, że Red Bull przywiózł tutaj poprawki, Ferrari na te poprawki jeszcze czeka. Na to też wskazywał Carlos Sainz, więc Ferrari cały czas ta wiara utrzymana na wysokim poziomie. No i Carlos naprawdę kapitalny wyścig. Ostatecznie wyścig bardzo dobry przejechał też Charles Leclerc i jego zaliczam do wygranych, choć ta sobota, no tutaj było trochę ale do Leclerca i do zespołu. O kwalifikacjach za chwilę. Wyścig świetny, oszczędzał opony, świetnie tę strategię wykonał, startował dosyć daleko, wjechał na całkiem przyjemną czwartą pozycję, więc brawa dla Charlesa za ten wyścig. No ale właśnie, kwalifikacje. Bardzo słaba forma Charlesa Leclerca, gościa, który przecież w kwalifikacjach zwykle błyszczał. No i odniósł się do tego Leclerc, co tam się wydarzyło. Mówił, że to jedna taka sesja w roku, kiedy to się zdarza raz do roku, kiedy jedziesz, balans samochodu nie jest zły, czucie samochodu jest ok, wydaje się, że przejeżdżasz dobre okrążenie, później patrzysz na czas i ten czas jest po prostu słaby. Wtedy zaczynasz kombinować z oponami, próbujesz inaczej i doprowadzić je do odpowiedniej temperatury. Ale wciąż to nie działa, mówi Charles Leclerc. Na ten moment nie mam odpowiedzi na to, co się działo. To jest dla nas tajemnica. To kolejny weekend, w którym mam problemy. Zwykle to była moja mocna strona, przecież kwalifikacje. Musimy się temu przyjrzeć, bo to po prostu dziwna sprawa. Tajemnica Ferrari z tymi kwalifikacyjnymi wynikami w zasadzie ostatnich właśnie dwóch weekendów w przypadku Charlesa Leclerca. I rzeczywiście, no zobaczcie, Carlos Sainz po raz kolejny jest lepszy wyraźnie od Leclerca w kwalifikacjach, a Charlesa nazywaliśmy i dalej nazywamy gościem, który akurat na tym jednym kółku naprawdę jest, jeśli nie najszybszym, to jednym z najszybszych na pewno w stawce w tym momencie kierowców, więc Ferrari ma trochę do zbadania. Może to kwestia jakichś ustawień, może to kwestia jakiegoś drobnego spadku formy Charlesa Leclerca, no ale znowu ciężko uwierzyć w taki spadek formy, jeśli rzeczywiście to był gość, który tak długo w tych kwalifikacjach świetnie sobie radził. W każdym razie Ferrari ma pracę domową do odrobienia, no bo to tempo wyścigowe Ferrari w tym roku znacznie się poprawiło. Po prostu nie mogą sobie tego psuć złymi kwalifikacjami, bo jeśli Leclerc będzie startował 6., 7., 8. miejsce, no to wtedy trudno jest temu Red Bullowi zagrozić, nawet jeśli Carlos Sainz byłby wyżej, byłby wtedy w pojedynkę. Więc jest troszkę do nadrobienia, ale w ogóle słuchajcie, no Ferrari to też jest ekipa, którą tutaj zaliczam do grona wygranych, no bo to był wyścig, za który trudno się do nich przyczepić. W kwalifikacjach, no właśnie, w przypadku Leclerca zawiedli, ale wyścig, świetna strategia, świetne pit stopy, świetne zarządzanie kierowcami, ta informacja o tym, jak mają podejść do walki między sobą. Naprawdę Ferrari, wyścig praktycznie bezbłędnie u nich to wyglądało, więc klasa. Klasa i widać, że operacyjnie Ferrari naprawdę się poprawiło. Do wygranych wrzucam Mercedesa, ale zanim się na to zdenerwujecie i zdziwicie, to już Wam mówię, o co chodzi. Wrzucam ich tylko dlatego, że sami mówili po kwalifikacjach, że wyjątkowo dobrze było w ten weekend, chociaż nie, no to jest bez sensu, że ich tu wrzucam do wygranych. Dobra, zapomnijcie o tym, oni nie są wygranymi tego weekendu, ja nie wiem w sumie, dlaczego ich tu zostawiłem. Może właśnie ze względu na te kwalifikacje, bo po kwalifikacjach Hamilton mówił, że po raz pierwszy od 3 lat tak się dobrze czuliśmy na Suzuce, no znowu ten samochód zaczął żyć, coś się dzieje. Wynik znowu średni, ale i on, i Russell byli naprawdę tacy podniesieni tym wynikiem w kwalifikacjach. Wyścig, widzieliśmy, jak to wyglądało. Hamilton mówił, że jechał z uszkodzeniami od samego początku tego wyścigu, dlatego też puścił George'a Russella i zachował się tak pięknie, zespołowo, ale generalnie i Hamilton podsumował, że po prostu samochód był kiepski w wyścigu, więc nie, Mercedes nie jest wśród wygranych. Zapomnijcie o tym. Ale chciałem Wam powiedzieć też, jak to z ich strony, z ich perspektywy wyglądało. Do wygranych jeszcze dwóch kierowców zaliczam. Yuki Tsunoda. 4-0 w kwalifikacjach w tym momencie z Danielem Ricciardo. Zdobyty punkt w tym wyścigu. Świetnie sobie Yuki poradził. No i jeszcze te informacje przez radio. Zaraz po pit stopie. Chwali ekipę. Po kwalifikacjach. Pyta, chwali Daniela Ricciardo. Widać, że włączył mu się taki, że w pewnych momentach włącza mu się ten kierowca, którego chcieliby widzieć w całej rodzinie Red Bulla, czyli ten bardziej dojrzały Yuki. Yuki, który właśnie potrafi coś powiedzieć, co wesprze zespół, a nie tylko wykrzykiwać różne czasami niecenzuralne rzeczy przez radio. Potrafi spojrzeć na wynik całego zespołu, a nie tylko na wynik swój, więc naprawdę dorasta w fajny sposób Yuki Tsunoda i zobaczymy, czy to się utrzyma, bo na razie u Yukiego wygląda to świetnie, czy wróci do sinusoidy, nie wiem, ale na razie jest kapitalnie. No i to gość, który w ten weekend tak naprawdę wygrał taki mały wyścig w środku stawki, no bo trudno jest RB walczyć z tymi, którzy są z przodu, ale z tymi z tyłu, no to trzeba ich po prostu pokonać. I to zrobił Yuki Tsunoda w ten weekend i za to naprawdę duże brawa. I duże brawa jeszcze do wygranych za kwalifikacje. Wrzucam tutaj Estebana Ocona, wjechał tym kiepskim Alpine, delikatnie mówiąc, do Q2, więc na zachętę niech będzie grono wygranych. Grono przegranych otwiera Daniel Ricciardo, Yuki. Słuchajcie, jak to wyliczył Michał Gąsiorowski i wrzucił na Twittera, po raz 5 w ostatnich 9 wyścigach punktował. Daniel tylko w jednym wyścigu na 9 swoich ostatnich wyścigów zdobył punkty. No to jest taka statystyka, która nie działa na korzyść Daniela. No i właśnie, incydent z tego pierwszego okrążenia. Też mówili o tym kierowcy, kiedy stali Sergio Perez, Max Verstappen i Carlos Sainz zaraz po wyścigu, w tym pomieszczeniu, w którym dochodzą do siebie po wyścigu i słyszymy ich rozmowy. Mówili, że no, znalazł się w martwym polu, Alex Albon, nie widział go Daniel Ricciardo, trochę to się pechowo rozegrało, ale ostatecznie mam wrażenie, że Daniel Ricciardo, wiedząc, o co walczy w tym sezonie, wiedząc, jaka jest jego sytuacja, no szczególnie na tym pierwszym okrążeniu, na którym no nie możesz wyścigu wygrać, możesz go tylko przegrać, tak jak w przypadku Ricciardo, powinien być dużo bardziej ostrożny. To oczywiście łatwo się mówi po wyścigu i łatwo się mówi z perspektywy kibica, dziennikarza, ale Daniel musi dowozić po prostu i musi przejeżdżać też kilometry. W ten weekend tych kilometrów mu ewidentnie brakowało też po tych treningach. Jeden oddany, drugi deszczowy trening, w którym Daniel za dużo nie pojeździł. Jest źle. I ten weekend mógł być weekendem, bo Daniel był bardzo blisko Yukiego w kwalifikacjach, w wyścigu. Być może punkty też przez niego były do wywalczenia. Może mógł być zamiast Yukiego w tej dziesiątce. No ale to się nie stało i my cały czas mówimy o tym, że Daniel Ricciardo nie może pokonać Yukiego Tsunodę. Nie mówimy o jakichś gigantycznych, świetnych wynikach, które pozwolą mu awansować do Red Bulla. Na razie on nie może pokonać Yukiego Tsunodę, więc jak tak będzie dalej to wyglądało, może być wylot z ekipy RB. Do przegranych zaliczam ekipę, która jest w stanie deweloperskim, czyli niby już jest skończone, ale jeszcze troszkę pracy trzeba wykonać i Williams tak ten sezon zaczął. Niby już wszystko gotowe na ten sezon, ale jednak troszkę brakuje. No i Kraksy, kolejne kraksy w ten weekend, no i logistyka, znowu ich będzie teraz dojeżdżała, bo trzeba przewieźć to wszystko znowu z Japonii do Wielkiej Brytanii, później znowu do Chin, już nie mówiąc o pieniądzach, które na to stracą. Obaj kierowcy teraz będą jeździli naprawionymi samochodami, ale też rozmawialiśmy z Patrykiem Sokołowskim w ten weekend i on mówił, że zazwyczaj to nie jest tak, że kierowca coś traci przez to, że dostaje naprawione monokok, naprawione nadwozie, że to nie jest coś zlepionego z jakiejś resztek części. No ale Williams tworzy sobie sam problem, a w zasadzie kierowcy tej ekipie te problemy tworzą. Nowego nadwozia na razie nie ma, ma być przewiezione dopiero na wyścig w Miami, więc w Chinach znowu muszą uważać. Jeśli tam będzie wypadek w treningach poważny, no to znowu będzie to wyścig na jeden samochód. Do przegranych zaliczam jeszcze Lance'a Strolla, kompletnie bez tempa w kwalifikacjach, a Fernando wyciągnął z tego samochodu mnóstwo i za chwilę, jak dużo wyciągnął, zdaniem samego Fernando, za chwilę Wam o tym powiem. I do przegranych też Pierre Gasly, jego też wrzucam. I jeszcze w tym odcinku, słuchajcie, parę takich zebranych ciekawych wypowiedzi z tego weekendu. Fernando Alonso, właśnie wspomniany. Mała szpileczka wymierzona w sędziów, został zapytany o to, że dawał DRS Piastriemu, że specjalnie utrzymywał Piastriego sekundę za sobą po to, żeby Piastri był w jego DRS-ie, po to, żeby Piastri bardziej uciekał Russellowi, który atakował Piastriego, bo Fernando wiedział, że jeśli Russell szybko wyprzedzi Piastriego, może też wyprzedzić Fernando. No i został zapytany, że taka strategia, taka taktyka, a Fernando odpowiedział, szczerze mówiąc, to nie wiem, jak na to pytanie mam odpowiedzieć, co powiedzieć o tej sytuacji, bo po tym, co się wydarzyło w Australii, to zaraz mnie wyrzucą z całych mistrzostw. Więc w swoim stylu Fernando to skomentował. Był też pytany o to, czy chce zostać w Formule 1 i te pytania będą się, mam wrażenie, powtarzały co weekend, dopóki Fernando nowego kontraktu nie podpisze, bo ten obecny, przypominam, wygasa z końcem tego sezonu. No i Fernando powiedział, że hej, no w tym momencie akurat miałem w ten weekend naprawdę dużo, dużo zabawy. To jest bardzo ważne, jeśli się myśli o pozostaniu w tym sporcie, ale z drugiej strony to był jeden z moich najlepszych weekendów w ogóle w życiu. Ciekawe. Tak myślę. Jadę naprawdę bardzo dobrze, a jestem 44 sekundy za liderem. To nie jest przyjemne, więc z jednej strony miałem zabawę, ale z drugiej strony tak to wygląda, jeśli chodzi o wyniki, więc zobaczę, jak do tego podejdzie, mówi Fernando, który dodał też, że to był jeden z pięciu najlepszych występów w jego karierze. Więc ciekawe spojrzenie samego kierowcy, który no, wie, jak sobie ułożyć ten ranking najlepszych występów i taki występ, który no, zapomnimy o nim za dwa miesiące, albo nawet za tydzień zapomnimy o tym występie Fernando. Dla niego to jest top 5 występów w karierze. Zapytany został też Fernando o to, czy chciałby skorzystać ewentualnie z opcji przejścia do Mercedesa, gdyby taka opcja się pojawiła, to Alonso odpowiedział, że w tym momencie Mercedes to jest za nami, jeśli chodzi o formę, więc to nie wygląda jako atrakcyjne miejsce do przejścia. Ale to troszkę trzeba do tego podchodzić z dystansem, bo na ten moment Mercedes wygląda źle, ale nowe regulacje silnikowe, Mercedes ostatnio trafił z silnikami bardzo dobrze, więc myślę, że Fernando rozważa jak najbardziej Mercedesa. Jeśli ta opcja rzeczywiście jest, to niewykluczone, że się w Mercedesie Fernando może znaleźć, choć wiele wskazuje na to, że priorytetem Mercedesa może być ten młody kierowca z F2, który tylko musi po prostu przejechać, musi przejechać dobry sezon. A przy okazji Toto Wolff powiedział, że w najbliższych tygodniach usłyszymy o ważnej informacji w kontekście rynku kierowców. Powiedział, że jeden z topowych kierowców będzie już ogłaszał swoją decyzję, więc ciekawe, o kogo chodzi. Will Buxton z F1 TV zasugerował, że jego zdaniem chodzi o Carlosa Sainza. Czy to będzie Red Bull? No nie wiem, tak szybko. Helmut Marko mówi, że tak szybko decyzji nie chcą podejmować, więc tak nie jestem przekonany. Mercedes za szybko moim zdaniem, czekają na Verstappena, ewentualnie ruch, czekają na Antonellego, jak się spisze w F2, więc może jednak ten Sauber i Audi. Tym bardziej, że Sauber i Audi mówili ostatnio, takie były informacje, że chcą jak najszybciej tego Carlosa u siebie potwierdzić, żeby już mieć spokój i nie będą wiecznie na Carlosa czekać. Zobaczymy. Dwie sytuacje jeszcze. Aha, no i jeszcze Carlos Sainz w tym kontekście sam powiedział, że to jest czas teraz właśnie ważnych decyzji. Ja jestem dostępny, szybki i ludzie już o tym wiedzą. No i trudno się z Carlosem nie zgodzić. Jego notowania naprawdę na ten moment są bardzo wysokie. I na koniec jeszcze ciekawostka od Lewisa Hamiltona, który był mocno po tym wyścigu niepocieszony. Jeszcze jak oglądałem różne wywiady telewizyjne, to był w miarę w dobrym humorze, ale gdy podszedł do dziennikarzy prasowych, to najpierw odpowiedział im krótko, że wyścig był ok,
to nie za długa wypowiedź. Najpierw jest tak, że kierowcy rozmawiają ze wszystkimi dziennikarzami telewizyjnymi. Zwykle tych miejsc, do których muszą podejść tych telewizji, jest tych stanowisk jest około 8-9. Wśród tych stanowisk jest jedno stanowisko, to dwie, czasami trzy telewizje, więc potencjalnie nawet 6 pytań, bo każda telewizja zadaje 2 pytania, a później po takiej rundce jeszcze kierowca przychodzi do dziennikarzy, którzy piszą, do dziennikarzy prasowych. No i tam Hamilton właśnie odpowiedział najpierw bardzo krótko, z takim leciutkim foszkiem na to pytanie, a później zapytano go o to, czy patrzył z zazdrością na Ferrari, które jest w dobrej formie. No może rzeczywiście to nie jest jakieś turbo mądre pytanie, każdemu z nas zdarza się zadać czasami średnio mądre pytanie, normalna rzecz, ale Hamilton na to odpowiedział, macie jakieś lepsze pytania? Nie. Odszedł stamtąd i zakończył rozmowę, więc humor mu po tym weekendzie nie dopisywał, choć akurat po kwalifikacjach ten humor był dużo lepszy. Dobra, dziękuję Wam za dzisiaj, dzięki za ten weekend i za kilka dni ponownie na tym kanale się widzimy. Trzymajcie się, cześć, cześć.